Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Podcast powstaje w całości dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was na mój profil na tym portalu, aby zapoznać się z możliwościami wsparcia. Dzisiejszy odcinek jest całkowicie bonusowy, poza głównym cyklem, nie ma nawet swojego numeru. Jest to bonus, przypis i encore, odcinek na bis, odcinek, w którym zaprosiłem specjalnego gościa, aby porozmawiać o jednym konkretnym aspekcie filmu, o którym niedawno nagrałem osobny odcinek w cyklu Classic. Ten film to Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego z roku 1967. Film oczywiście zawierający także segment z roku 1981. Odsyłam do tamtego odcinka i odsyłam do samego filmu. Tym razem zajmiemy się tylko jednym aspektem poruszonym w tym filmie, mianowicie polską kulturą samochodową. Być może pamiętacie, że główni bohaterowie alegorycznej opowieści Skolimowskiego nie mają imion, no z wyjątkiem Andrzeja Leszczyca, tylko są określani markami samochodów, jakie do nich należą. Alfa Romeo, Opel Rekord, Wartburg i Zastawa. Ponieważ wydaje mi się to bardzo ważny element tego filmu, bardzo znaczący, także dla kultury PRL-u drugiej połowy lat 60., postanowiłem zaprosić gościa, który na ten temat wie wszystko. Tym gościem jest redaktor Wojciech Jurecki. To dziennikarz zajmujący się klasyczną motoryzacją, współtwórca i wieloletni redaktor naczelny czasopisma Classic Auto, a z wykształcenia antropolog kultury. Jest zafascynowany zjawiskiem samochodu i motoryzacji jako ważnego składnika dwudziestowiecznej kultury. W tym momencie także chcę bardzo ukłonić się Witoldowi Juraszowi, ponieważ to on skierował mnie do redaktora Jureckiego. Witold Jurasz sam jest wielkim fanem motoryzacji i przedstawił mi właśnie Wojciecha Jureckiego, z czego bardzo się cieszę, ponieważ jak za chwilkę się przekonacie, jest to prawdziwy motoryzacyjny i nie tylko erudyta, którego spojrzenie na kulturę samochodową w PRL-u na pewno poszerzy Wasze rozumienie rąk do góry. Ja wiem na pewno, że ta rozmowa, którą odbyliśmy pod koniec maja roku 2024, bardzo, bardzo pogłębiła moje spojrzenie na ten, wydawałoby się, zwykły i codzienny obiekt, jakim jest właśnie samochód. A zatem, nie przedłużając już więcej, zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z redaktorem Wojciechem Jureckim. I jest już ze mną redaktor Wojciech Jurecki. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Jest to odcinek specjalny i eksperymentalny, bonusowy, który jest takim przypisem, takim dodatkiem do odcinka, który nagrałem o filmie Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego. I od razu spoiler, jak to w Spoilermasterze, nie będziemy rozmawiać w zasadzie o samym filmie jako takim, bo on już został dosyć szczegółowo omówiony, natomiast porozmawiamy o jego jednym bardzo charakterystycznym elemencie, a mianowicie o jego elemencie motoryzacyjnym. W biogramie, który redaktor Jurecki mi przesłał przed tą rozmową, jest takie bardzo ładne zdanie, że interesuje się pan samochodami jako aspektem dwudziestowiecznej kultury. I dokładnie dzisiaj o to chciałem zapytać, ponieważ jak wiemy, bohaterowie tego dziwnego, ale też fascynującego filmu nie mają imion, tylko określają się przez swoje marki samochodów. I dokładnie o tych markach chciałem porozmawiać, ale zanim może konkretnie o tych markach, to właśnie o tym, dlaczego tak często postrzegamy ludzi poprzez to, jaki samochód posiadają. Jak pan to widzi?
Na początek chciałem powiedzieć, że panu redaktorowi bardzo gratuluję wnikliwości, ponieważ jakby ten akcent samochodowy w filmie Skolimowskiego jest taki bardzo subtelny i przelotny właściwie. No, w całości on trwa jakieś łącznie z 20 sekund, jak oni do siebie właśnie mówią tymi pseudonimami, a na końcu jest taka scena, jak się rozchodzą do swoich samochodów. Kolejny spoiler oczywiście, po to tu jesteś. Kwestia jest taka, czy to, że bohaterowie filmu Skolimowskiego mają pseudonimy od marek samochodów, coś znaczy. Film powstał w 1967 roku, był to absolutny szczyt możliwości realizacyjnych aspiracji materialnych polskiego społeczeństwa. Jeśli sobie pomyślimy, jaki rodzaj dobra materialnego można by w jakiejś hierarchii umieścić na samym szczycie, to absolutnie nie ma innej odpowiedzi niż samochód. W realiach PRL-u lat 60. każdy jakąś tam pracę miał. Edukacja była łatwo dostępna. Mieszkanie każdy jakieś tam miał. Wszystko podlegało ścisłej kontroli państwowej. Jedyną domeną, którą wolności, którą państwo dopuszczało i która była z trudem, ale akceptowana, był właśnie indywidualny środek transportu. Najpierw to były jakieś motocykle, a potem stopniowo samochody. Poza tym już w połowie lat 60. no Polacy już mieli zasadniczo radia, telewizory, pralki, ogólnie jak narzekali, że czegoś im brakuje w życiu, to fabryki państwowe wypuszczały bardzo dużo pralek, żeby jakby zatkać usta malkontentom. Natomiast ciągle był problem z tymi samochodami i była to wielka, niespełniona miłość Polaków. Tak jest do dziś, ale w nieporównywalnie mniejszym stopniu. Oczywiście łatwo moglibyśmy tutaj popaść w jakąś taką ostatnio typową, zwłaszcza dla intelektualistów, takich lewicujących narrację, traktującą z góry w ogóle jakby i pejoratywnie oceniającą w ogóle chęć posiadania samochodu, potrzebę jako coś takiego, jest to po prostu w wielu kręgach widziane jako coś nieodpowiedniego. Natomiast ja stanowczo się odcinam od takiego potraktowania tematu. Uważam, że jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój, powiedzmy, techniki, inżynierii w XX wieku, to nic nie zmieniło naszego życia tak bardzo jak samochód. Być może to się zmieni w wieku XXI, ale jak na razie, mimo jakby całej nagonki na samochód w ogóle, tak realnie niewiele na to wskazuje, więc samochody dalej będą z nami i będą nam pomagać w życiu, ale jako, powiedzmy, taki bardzo specjalny wytwór kultury materialnej, on jest bardzo niejednoznaczny, tak, bo z jednej strony dzięki samochodowi życie babci zostanie uratowane, bo zostanie odwieziona do szpitala, ale dwie ulice dalej, dwie osoby zginą w wypadku samochodowym, więc jakby ten wynalazek przyniósł nam bardzo dużo dobrego, ale też dużo złego. I mimo że samochód jest z nami od stu kilkudziesięciu lat, to ciągle jeszcze uczymy się pewnej higieny w dziedzinie występowania samochodu w naszym życiu, czyli jak zmniejszać jego wpływ na środowisko, jak zrobić, żeby był coraz bezpieczniejszy, rozwój architektury modernistycznej. Bardzo ważnym wątkiem w ogóle modernizmu było zauważenie przez architektów masowej motoryzacji i zamiast walczyć z nią, wymyślili sposoby na jakby skanalizowanie tego oraz wymyślili sposoby jakby higienicznego współwystępowania ludzi z samochodami. Tak wymyślono właśnie jakieś oddzielone trakty dla pieszych i dla samochodów, tak wymyślono specjalne przestrzenie przeznaczone jakby na parkingi piętrowe i tak dalej. Tą nieco okrężną drogą tutaj znowu dochodzimy do tych lat 60. i dlaczego do polskiej wielkiej niespełnionej miłości do samochodu. To już się zaczęło przed wojną, kiedy na całym świecie motoryzacja eksplodowała i się żywiołowo rozwijała. No, my po odzyskaniu niepodległości wychodziliśmy z potwornej biedy i no, samochodów było bodajże pod koniec lat 20. było w całej Polsce kilkanaście tysięcy dosłownie, czyli one by się nawet pół Mokotowa byśmy nie zastawili. Wszystkimi samochodami, jakie były w kraju. Nie było też dróg, nic nie było. Dopiero kiedy już myśleliśmy, że będzie super, przyszedł wielki kryzys przełomu lat 20. i 30. i można powiedzieć, że dopiero ostatnia pięciolatka, druga pięciolatka lat 30. była takim już bardzo można było optymistycznie patrzeć na rozwój ekonomiczny kraju, a co za tym idzie motoryzacji. No i wtedy przyszła wojna i wiadomo, co było po wojnie. Była wojna, był głód, był komunizm. No i Abarot zaczęliśmy od nowa. Z tym, że nowa władza bardzo nie lubiła prywatnego transportu, doskonale zdając sobie sprawę, że to jest właśnie ten obszar indywidualnej wolności, w który bardzo trudno jest zaingerować. Kiedy tam około 1948 roku władza komunistyczna zaczęła przykręcać śrubę, to pierwsze, co zrobiła, praktycznie bardzo ograniczyła, albo wręcz zakazała posiadania prywatnych samochodów. W ogóle zakazane było z nakazem oddania na złom posiadanie samochodów z silnikami o jakiejś tam pojemności większej niż bodajże 2 litry. Więc oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Skończyło się na tym, że bardzo trudno było powstrzymać Polaków przed posiadaniem samochodów, tym pragnieniem a oczywiście też obiektywną koniecznością, ale już wtedy uwidocznił się taki trend, który będzie funkcjonował przez cały okres PRL-u, że Polacy byli w stanie ponieść każde poświęcenie i zrobić wszystko, żeby posiadać samochód. I dlatego na przykład w czasach tuż powojennych odbywało się jedno wielkie dożynanie przechodzonych, zużytych samochodów z demobilu, z armii amerykańskiej, z radzieckiej, samochodów zdobycznych, samochodów pokątnie sprowadzonych, samochodów pozostałych po czasach przedwojennych. Te samochody na przykład na ulicach Warszawy wyglądały nieraz jak takie jeżdżące zombie, bo one się trzymały na czterech kołach siłą cudu, woli właściciela i 3 metrów drutu mniej więcej. Więc jakby byliśmy bardzo dobrze trenowani do radzenia sobie z każdym problemem motoryzacyjnym. Przełomem była Odwilż Gomułkowska po 1956 roku, kiedy to myślano, że to jest zwrot jakby stały w reżimie, ale potem się okazało, że było to tylko takie chwilowe poluzowanie śruby w celu skanalizowania pewnych napięć w społeczeństwie. Jednym z tych napięć było właśnie permanentny brak możliwości na przykład kupienia sobie nowego samochodu. No i począwszy od roku 1957 prywatna motoryzacja w Polsce eksplodowała. Natomiast ta eksplozja mniej więcej polegała na tym, że każdy samochód, który został wprowadzony na rynek, zostawał sprzedany za każde pieniądze. A nasz odizolowany kraj, cechą jakby gospodarki komunistycznej o znacznym stopniu odizolowania jest możliwość na przykład dyktowania cen, które trzeba jasno powiedzieć, na nowe samochody w Polsce były absolutnie złodziejskie. Fabryka samochodów osobowych zarabiała naprawdę kupę pieniędzy na każdym sprzedanym aucie, na Syrenach i Warszawach. No i do tego pojawiła się sprzedaż samochodów poprzez Polską Kasę Opieki, czyli PKO, czasem myloną z powszechną kasą oszczędnościową. W ten sposób za jakieś towary w barterze bądź za dewizy PKO sprowadzało do Polski pewne partie samochodów i ustawiał się po nie dziki tłum, żeby je kupić i to za dolary, których jednocześnie nie wolno było posiadać. Więc żeby z to jakoś wybrnąć propagandowo, nazwano ten rodzaj sprzedaży eksportem wewnętrznym. I było to absolutnie jawne okradanie obywateli w celu wyciągnięcia od nich dolarów, które oni dostawali od jakichś rodzin albo przywozili z pracy za granicą. No i tak naprawdę w jakąś fazę dojrzało nasze pragnienie samochodu, przybrało w połowie lat 60., mniej więcej wtedy, kiedy już właśnie powstawał film Skolimowskiego Ręce do góry. Ja chciałem tutaj zacytować kilka zdań z doskonałej książki dziennikarza Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego. On był wybitnym dziennikarzem tygodnika Polityka i jednocześnie fascynował się jakby i samochodami, i problematyką rozwoju motoryzacji w Polsce. I on opisał scenę, jak w roku 1965 był świadkiem, jak ludzie przyszli kupić samochody właśnie w centrali handlu i chcieli wpłacić swoje ciężko zarobione pieniądze, chociaż jeszcze tak naprawdę nie wiedzieli, jakie to będą samochody. Dopiero na miejscu się okazało, że rząd postanowił sprowadzić partię samochodzików Zastawa, które kosztowało 85 tysięcy za sztukę. Syrena kosztowała wtedy 72. A koszt Syreny to było mniej więcej 5-letnie średnie zarobki. Także zobaczmy, o jakim stopniu niedostępności tutaj mówimy, jeśli chodzi o samochody. I tak. W 1965 roku wyglądało to w ten sposób. Andrzej Krzysztof Wróblewski pisze: pomysł tej książki zrodził się z pewnego styczniowego dnia 1965 roku, kiedy stałem wraz z tysiącem warszawiaków na schodach budynku Wydziału Handlu, wciśnięty pomiędzy załamanie ściany, łysego podpułkownika i znaną aktorkę filmową. Obok mnie walczyła z tłumem redakcyjna fotoreporterka. Poza nami dwojgiem, którzyśmy cierpieli w ramach swoich pracowniczych obowiązków, wszyscy pozostali poddawali się torturom całkiem dobrowolnie. Tysiąc ludzi po to, żeby złożyć osobiście, choć można było i pocztą, i to pierwszego dnia, choć można było przez 9 pozostałych, i to za astronomiczną cenę 85 tysięcy złotych, choć były bez trudu dostępne syrenki o 13 tysięcy złotych tańsze, podania o przydział samochodu Zastawa jugosłowiańskiego Fiacika. Nabite schody Wydziału Handlu przypominały słynny włoski film Rzym, godzina 11, w którym pod ciężarem kobiet czekających na pracę zerwały się schody. Tam Włoszki czekały na pracę, tu Polacy czekali na samochody na włoskiej licencji. Czy to tylko gra słówek? Tam bezrobocie i świetne samochody, tu tłum ludzi gotowych wyłożyć grubą gotówkę i ta nieszczęsna syrenka. Zastanowimy się w dalszych rozdziałach, jaki związek istnieje między faktem, że nasz robotnik żyje bez strachu o utratę pracy, a jakością produktów tej pracy, o którą drżeć nie musi. I jakby ta scena doskonale oddaje według mnie, czym był samochód i do jakiego stopnia byliśmy w stanie ponieść skłonni do jakichkolwiek poświęceń. To, że Skolimowski nazwał swoich bohaterów nazwami samochodów, uważam za bardzo znamienne, ponieważ to niewątpliwie wyrażało pewne aspiracje całego pokolenia.
Ja tylko chciałem krótki taki osobisty wtręt, bo oczywiście w tym odcinku asymetria naszej wiedzy jest po prostu kosmiczna. Ja mam tak małą wiedzę na temat samochodów. Natomiast ja tylko jedną rzecz chciałem wrzucić, że tak teraz pomyślałem, słuchając, że w sumie wiele osób w Polsce mogłoby napisać swoje życiorysy albo życiorysy swoich rodzin właśnie poprzez samochody, jakie się posiadało, czy rodzina posiadała w różnych momentach. I chcę tylko dopowiedzieć taki osobisty wątek, bo mój dziadek Leon był mechanikiem samochodowym. Ja co prawda, on zmarł, kiedy ja byłem małym dzieckiem, ale pamiętam go troszkę. I teraz, jak pan opowiadał, to przypomniał mi się garaż, na Śląsku, właśnie w domu moich dziadków, gdzie stała taka rozsypująca się już wtedy od wielu dekad, domyślam się, Warszawa, samochód marki Warszawa, przy której dziadek co chyba przez kilkanaście lat ciągle coś tam robił, coś tam poprawiał, bo tak często następowały awarie tego auta. I pamiętam, że jako małe dziecko uwielbiałem wchodzić do tego samochodu. Chyba nigdy nie widziałem, żeby on jechał, bo on na tym etapie chyba już nie jeździł, ale to był chyba pierwszy samochód, tak naprawdę, w którym byłem. A druga rzecz jest taka, że jak mówił pan o tym aspekcie wolności. To jest coś niesamowitego, bo moim zdaniem nic tak rzeczywiście nie wyzwoliło człowieka w XX wieku jak samochód, bo tak mocno pozwoliło mu na oderwanie się po prostu od miejsca, w którym wyrastał, zmiany tego miejsca, podróży i tak dalej. I taki obrazek też mi stanął przed oczami. Tak jak mówię, jest to tutaj czysta prywata, nie wrzucam nic kulturowo, że tak powiem, ważnego. Ale rok 80, bodajże 6 albo 7, ja mam 5 lat. I wyprawa samochodowa z moimi rodzicami, oczywiście maluchem, dokąd? Do Bułgarii. Jak teraz ktoś wpakowałby czteroosobową rodzinę do malucha i kazał im jechać przez skwar bez żadnej klimatyzacji i z całym jedzeniem na cały wyjazd na bagażniku, na dachu, to myślę, że po prostu nikt nawet by z moich studentów to nie uwierzył. Dla nas to wtedy była podróż życia. Więc tutaj taki mały wtręt, po prostu potwierdzam to, że te samochody w życiu nas, także Polaków, są tak ważne. Oddaję głos z powrotem.
Dziękuję. To właśnie wreszcie sięgnąłem po moje notatki wczorajsze i no, pozwolą mi troszkę bardziej się uporządkować. Mianowicie jakby krążąc wokół tego akcentu motoryzacyjnego w filmie Ręce do góry. Przede wszystkim druga połowa lat 60. znacząco się różniła, jeśli chodzi o podejście do motoryzacji i jakby tempo rozwoju i jej jakość od pierwszej połowy lat 60. W drugiej połowie lat 60. pojawiła się bardzo liczna grupa wolnych zawodów, inżynierów, artystów, którzy zarabiali bardzo dobrze. I stopniowo coraz mniej się z tym kryli. Dlatego ich największym pragnieniem było zakupienie jakiegokolwiek samochodu. Ale w drugiej połowie 60. już raczej było to ukierunkowane na zakup samochodu zachodniego. Bo taki fajny przykład z pierwszej połowy lat 60., kiedy jeszcze byliśmy na etapie, żeby mieć jakiekolwiek auto. Jest taka książka, to są listy Mrożka do Lema i Lema do Mrożka. No to jest to absolutnie fascynująca lektura, kiedy dwóch erudytów średnio znających się na samochodach, mniej więcej, myślę, że 1/3 grubości tego tomu to są ich tyrady i dyskusje o motoryzacji i o samochodach. Tylko tyle, że właśnie prowadzone w sposób tak absolutnie zabawny i erudycyjny, że jest to no, wspaniały dokument z epoki. Słynni pisarze, jedni z najsłynniejszych polskich pisarzy ówcześnie, jeździli. Lem miał Wartburga, co może się nie wydawać zbytnio prestiżowe, tym niemniej no, ten samochód był jakimś tam pierwszym krokiem ku zagranicznej motoryzacji. Natomiast Mrożek jeździł absolutnie podłym pojazdem również produkcji NRD-owskiej, który się nazywał P70 Zwickau. On był poprzednikiem Trabanta, tylko że wyglądał jeszcze gorzej i jeszcze bardziej żałośnie, ale był pierwszym samochodem, którego karoseria była wykonana w rewolucyjnej technologii kompozytu z prasowanej bawełny, czyli to, z czego Trabant później był znany. Tyle, że był to samochód tak archaiczny, że na przykład to wszystko zamiast pod spodem nie miał stalowego szkieletu, jak to zawsze mają karoserie samochodowe, tylko był w większości z drewna jeszcze budowany. A był to przełom lat 50. i 60. No więc obaj panowie z swoim samochodom i męczarnią towarzyszącym posiadaniu ich eksploatacji i rozwiązywaniu problemów, załatwianiu części, poświęcali masę czasu i to też było pewną cechą jakby polskiej miłości motoryzacyjnej. Każdy się na tym znał. Wydawano masę książek. Na zachodzie półanalfabeta wsiadał do samochodu, nic go nie obchodziło. Jak coś się działo, jechał do serwisu. U nas każdy się tym fascynował. Każdą książkę czytano, ukazywała się masa literatury technicznej, wszyscy znali to na pamięć. Weźmy taki krajobraz ulicy na przykład warszawskiej. Samochody często się psuły, więc właściciel w 90% przypadków sam zaczynał go naprawiać. Więc jak widzieliśmy otwarty bagażnik w samochodzie, to zawsze ten bagażnik był pełen części zamiennych i narzędzi, które zawsze woził ze sobą. I zaraz wokół niego jeszcze się zbierała grupka doradzających i pomagających. Więc jakby każdy w tym był, to była najbardziej podniecająca część jakby życia i publicznego, i prywatnego w czasach PRL-u, zwłaszcza tego wczesnego. I wróćmy tutaj do tych aspiracji materialnych wyrażonych przez pseudonimy bohaterów filmu Ręce do góry. Oczywiście głód motoryzacji i to, że nie, po prostu nie mieliśmy samochodów, a każdy chciał się jakoś poruszać, to był pewien taki czynnik numer jeden, trwający nas jakby ku wyrażeniu tych aspiracji materialnych właśnie poprzez chęć zakupu samochodu. Ale były jeszcze dwa takie mało oczywiste, powiedziałbym, to są moje dwa autorskie zjawiska, które popchnęły właśnie jakby ku górze nasze materialne aspiracje. Pierwszym była absolutna bezczelność władz partyjnych PRL-u w afiszowaniu się jeżdżeniem najbardziej ekskluzywnymi samochodami świata. Już od pierwszych dni po wojnie najwyżsi notable, ministrowie przesiedli się albo do jakichś zdobycznych limuzyn pohitlerowskich, co było w ogóle zjawiskowe, na przykład marszałek Rola Rzymierski jeździł takim gigantycznym Mercedesem odkrytym, który był bodajże ze świty Geringa. Później bardzo szybko za dewizy wszyscy pokupowali sobie samochody amerykańskie, które najnowszy Buick z 8-cylindrowym silnikiem, z igodłem, godłem polskim na przednim zderzaku, piękny, lśniący czarnym lakierem, a w nim towarzysz Bierut, ten nasz skromny towarzysz Bierut, prawda? Jadący przez wąską ulicę w rozgarniętych gruzach Warszawy, no był to widok wręcz no, surrealistyczny. Później w latach 50. Właściwie zaraz po śmierci Stalina nasze władze zaczęły się wycofywać z jeżdżenia radzieckimi limuzynami, których mieliśmy wtedy najwięcej, ale no one nie były najfajniejsze i przy pierwszej możliwej okazji, typu w roku tam 54-55, polski rząd zakupił dużą partię Mercedesów 300. To były takie duże limuzyny. Ten Mercedes jest znany jako taką ma pseudonim Adenauer, ponieważ to był oficjalny samochód kanclerza Adenauera. Przepiękne auto, jako produkt luksusowy, ekskluzywny, no nie było na świecie nic ponadto. I nasz premier Cyrankiewicz, no, generalnie wszyscy się poruszali takimi Mercedesami, tylko do oficjalnych parad używali radzieckich limuzyn. Tutaj warto wspomnieć, bo a propos premiera Cyrankiewicza jest taka anegdotka, że nasz kolejny mistrz skromności, towarzysz Gomułka, który był absolutnie, brzydził się w ogóle myślą, że obywatel mógłby posiadać swój samochód. Niech sobie wsiada na rower albo sobie jakiś motorzyk kupi. Ten nasz mistrz ascezy, towarzysz Gomułka, Cyrankiewicz o nim opowiadał, że raz dał się namówić, że się przejechać tym Mercedesem i od tego czasu już nie chciał wsiadać do żadnego innego pojazdu. Więc takie wnerwienie Polaków i ten kontrast pomiędzy właśnie biedą, brudem, dziurawymi jezdniami, rozpadającymi się pojazdami, a jakby bardzo widocznymi w naszym życiu czarnymi limuzynami, to był jeden aspekt, który popchnął nas, żeby jeszcze bardziej chcieć ten samochód i żeby to był jakiś fajny samochód. A drugi mój autorski taki czynnik tych aspiracji to jest pojawienie się w 1957 roku samochodu Syrena. Był to najtańszy samochód w Polsce, ale nie był znacząco tańszy niż inne auta. Czyli on nie był, nie wiem, o połowę tańszy od następnego w kolejce. I właściwie no, ludzie kupowali go głównie dlatego, że był dostępny i że był najtańszy. Natomiast dalej był to gigantyczny wydatek. Ale każdy, kto miał jakiekolwiek pieniądze, starał się zrobić absolutnie wszystko, żeby nie jeździć syreną. Zresztą nie chciałbym tu rozwijać jakby wątku syreny, bo ona oczywiście spełniła swoją funkcję w motoryzowaniu kraju, bo po prostu była i w miarę tam w większości przypadków nawet jeździła, ale coraz bliższy jestem jakby poglądu, że stan wojenny, jakieś bardzo poważne rozruchy w kierunku obalenia komunizmu wystąpiłyby o wiele szybciej w naszej historii, gdyby nie samochód Syrena, gdyż nasz obywatel był zajęty leżeniem pod nią, naprawianiem jej, próbą dojechania do domu bądź bieganiem po mieście w celu załatwienia przez znajomości jakichś części zamiennych. Więc wyobraźmy sobie, że ten skomasowany czas tych tysięcy kierowców można by uwolnić na inne aktywności, co wtedy mogłoby się wydarzyć. Zmierzając do sedna, aspiracjach chodziło nawet już nie tyle o to, żeby mieć samochód, tylko żeby mieć samochód zachodni. I pojawia się tutaj pewne pytanie takie, czy to, że bohaterowie filmu mają te ksywy typu Alfa Romeo, Opel Rekord, Zastawa, czy można powiedzieć, że jeden jest lepszy, a drugi gorszy, może tak jak te samochody, czy można powiedzieć, że była tu jakaś powiedzmy hierarchia w motoryzacji, no bo skoro wszyscy Polacy się tym fascynowali, no to zapewne jakby postrzegano jedne marki wyżej, drugie niżej. No więc tutaj też troszeczkę rozwinę tę myśl, powiedzmy dygresyjnie. Zbadałem ten temat dość dogłębnie i odpowiedź moim zdaniem brzmi nie. Mieliśmy zasadniczą dychotomię tylko na motoryzacja polska, motoryzacja zachodnia. Wszystko, co było zachodnie, było dobre. Nie było to trudne, żeby jakby każda marka miała dobrą renomę, czyli markę, ponieważ w latach 60. zasadniczo samochody wszystkie budowano bardzo solidnie, porządnie, na wiele lat. I generalnie nawet jakiś, nie wiem, niemiecki najprostszy samochód okazywał się niezwykle odporny na trudy polskiej eksploatacji, więc jakby posiadanie czegokolwiek z zachodu powodowało, że już należeliśmy do tego lepszego świata. Jeśli można mówić, że jakaś marka samochodów wystawała ponadto, to od absolutnie dziesięcioleci to takim królem wszystkiego był u nas i jest. No może dzisiaj już to nie jest takie oczywiste, ale ten jakby pamięć o tym została, był Mercedes. Natomiast jakby wszystko inne było mniej więcej równe. I też tutaj skręcę w inną dygresję, ponieważ przypomniało mi się kiedyś u znajomego kolekcjonera w Niemczech, On mieszka w Zagłębiu Rury i ma przepiękną kolekcję zabytkowych samochodów. Jeździłem jego właśnie Oplem Rekordem. Z takim dokładnie z typu z 67 roku samochód. Był bardzo mało eksploatowany. Przez 40 lat przejechał bodajże, przez 50 lat bodajże 16 tysięcy kilometrów. Czyli no tyle, co dzisiaj jakby przy dzisiejszym modelu eksploatowania samochodów jeździmy mniej więcej w rok. I ten kolekcjoner mi powiedział, że bo Oplami to jeździli wtedy głównie artyści. Nie mogłem być bardziej zdziwiony, ponieważ zupełnie mi to nie pasowało do jakiegoś tam wizerunku raz marki Opel, a dwa zupełnie nie wiedziałem, że na przykład mógł być jakiś taki przyjęty, nieformalny podział w społeczeństwie. I zaczęliśmy rozwijać tę myśl, no i okazało się, że faktycznie w latach 50. i 60. w Niemczech zhierarchizowane i jakby hołdujące wielu podziałom takim może nie klasowym, ale znaczy w społeczeństwie bezklasowym, ale hołdującym pewnym podziałom społecznym i ze względu na przykład na wykonywany zawód, one miały pewne swoje kody kulturowe i samochody były tego składnikiem. Na przykład inżynierowie i menedżerowie wyższego szczebla nie wypadało im jeździć czym innym niż Mercedesem. Właśnie artyści jeździli Oplami. Inna grupa zawodowa, lekarze czym innym jeszcze jeździ. W tej chwili dokładnie sobie nie przypomnę. Natomiast Polska zupełnie nie miała jakby warunków, żeby wytworzyć tego typu, może nie hierarchię, ale jakiś taki język niewerbalny. U nas po prostu kto miał nowy samochód, ten był gość. I nie dziwne, wielu oskarżało, że użytkownik samochodu wywyższa się i izoluje się od społeczeństwa. I owszem, może pod względem takim jakimś społecznym, rzeczywiście można by tak powiedzieć, ale z drugiej strony ten sam człowiek bardzo mocno był wtedy ze swoim społeczeństwem powiązany ekonomicznie, ponieważ zakup, a później utrzymanie tego samochodu, płacenie rat do banku za niego wymagało absolutnej dyscypliny finansowej. W związku z czym można powiedzieć, że kto wtedy posiadał nowy samochód, był jakby no najlepszym materiałem dla państwa polskiego, był najbardziej wartościowym rodzajem obywatela, tak nawet mówiąc, może to nieładnie zabrzmieć, ale jakby jeśli to tak policzyć ekonomicznie, to rzeczywiście tak było. W połowie lat 60. GUS zbadał, na co Polacy wydają pieniądze, i jak to się zmienia w zależności od posiadania samochodu w rodzinie bądź nie. I wyszło, że dwuosobowa rodzina, która jakby była najmniejszym organizmem zdolnym przy średnich zarobkach kupić jakikolwiek nowy samochód, około 10% swoich dochodów rocznych wydaje na samo utrzymanie samochodu i wszystkiego, co z nim związane, więc nie mało. Poradziłem się w tej sprawie mojego przyjaciela, który jest jakby nie dość, że był od dziecka fascynatem samochodów, to był też od dziecka związany bardzo blisko z najwyższymi kręgami władzy w czasach PRL-u. I on mi wyjaśnił, że absolutnie nie można powiedzieć, żeby właśnie któraś marka była wtedy wyróżniona. Jeśli tak, to jak już wspomniałem, Mercedes. To było o. Natomiast jeszcze tutaj nawiążę, że w latach 60. zaczął się taki zwyczaj, bo na przykład młodzież, która się fascynowała samochodami, no to szybko się zaczęło sterczenie pod na przykład hotelami, w których mieszkali goście z zagranicy, żeby oglądać samochody. I jeśli można mówić o jakimś takim szczycie marzeń motoryzacyjnych, ale czymś, co widzieliśmy dostępnym, że chociaż raz widzieliśmy go na własne oczy, były niewątpliwie samochody Porsche. Czyli one były niezwykle drogie. Kiedyś mi się udało porównać, że mniej więcej właśnie koło roku 67 podstawowy model Porsche kosztował tyle, co dom na przedmieściach Monachium. Taka była w tym przypadku relacja cenowa. Natomiast jak wspomniałem, każdy samochód zachodni był czymś pożądanym. Najmniej może z tego towarzystwa Wartburg, ale z kolei wśród samochodów z tak zwanych demoludów, czyli krajów demokracji ludowej, z kolei no, Wartburg uchodził za taki no, najlepszy i najbardziej pożądany wóz, zwłaszcza tutaj jeszcze chodziło o taki ten starszy model, nie tą taką paskudną blaszankę, która jak się zamykało drzwi, to taki okropny odgłos się rozlegał, tylko o ten taki starszy model utrzymany w stylistyce lat 50. Nasza dramatyczna i niespełniona miłość do samochodów powodowała, że mieliśmy właśnie Boga na ziemi, którym właśnie był samochód i motoryzacja w ogóle. Ludzie, którzy poruszali się samochodami zachodnimi, z pewnością rzucali się tutaj w oczy to kłuło, uwierało i wzbudzało zazdrość, nieraz czynną zazdrość rodaków, jak również niepotrzebne zainteresowanie jakichś władz skarbowych, organów jakichś milicyjnych i tak dalej. I trzeba powiedzieć, że w lata 60. to jeszcze był moment, kiedy bardzo ostrożnie ludzie, którzy mieli pieniądze, bardzo ostrożnie ważyli jakby ten aspekt obnoszenia się ze swoją zamożnością. Na przykład, to by wyjaśniało, wcześniej cytowałem kawałek książki pana Wróblewskiego, jakim szturmem Polacy w 65 roku ruszyli, żeby kupić samochodziki Zastawa. To były na licencji Fiata, Fiacik 600, taki piękny, garbaty samochodzik z silnikiem z tyłu. On był już samochodem zachodnim, jeżdżącym bardzo przyzwoicie, o bardzo przyzwoitej opinii, natomiast ciągle wyglądał skromnie. I jeszcze przy dużej partii tych samochodów na polskich ulicach, one się jakoś rozmywały. Natomiast jeszcze w latach 60. tylko ludzie najlepiej umocowani i najbardziej zaprzyjaźnieni z władzami mogli sobie pozwolić na epatowanie bardzo egzotycznymi samochodami. To się zmieniło z kolei w latach 70. już Zagierka, już jawnie ludzie kupowali sobie jakieś właśnie bardzo egzotyczne auta i po prostu zaczął się jawny szpan samochodami na mieście. Bo z drugiej strony słyszałem historię na przykład o jednym bardzo bogatym przedsiębiorcy, prywaciarzu, który właśnie po to, żeby się nie rzucać w oczy, on zawsze jeździł Peugeotem 504. Też z dzisiejszego punktu widzenia to jakby może nam być trudno uwierzyć, że lata 60. i 70. Peugeot był jedną z takich, należał do grona marek autentycznie ekskluzywnych. I te samochody były bardzo wysoko oceniane i były no, wspaniałej jakości estetyki i wszystkiego. Łącznie z tym, że nawet do Polski, w latach 70. w polskim rządzie używano wielu Peugeotów. No więc wracając do tego bogatego przedsiębiorcy, on właśnie jeździł tam bodajże granatowym Peugeotem 504 i co 3 lata kupował sobie nowy samochód, dokładnie taki sam, żeby nikt się nie zorientował, że on sobie wymienił auto na nowe. Także posiadanie samochodów w naszej rzeczywistości PRL-owskiej generowało szereg różnych problemów, które trzeba było w jakiś sposób rozwiązać, właśnie również takich wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie.
A co z serwisowaniem tych zachodnich samochodów? No przecież nie było salonu, do którego można było pojechać, jeżeli on się zepsuł, prawda?
PKO, które sprzedawało samochody prowadzone z zagranicy, miało obowiązek również zapewnić ich serwis, przynajmniej gwarancyjny. Więc gwarancyjny serwis zapewniano w tak zwanych ASO, czyli autoryzowanych stacjach obsługi. Nie było to jakby trudne, ponieważ tu był kolejny czynnik jakby umęczania i oszukiwania obywatela. Gwarancja na samochód wtedy zazwyczaj wynosiła 6 miesięcy i była liczona nie od momentu, kiedy klient dostał ją do rąk, samochód do rąk, tylko od momentu, kiedy samochód przekroczył granicę, kiedy był jakby sprowadzany do Polski. Więc jeśli na przykład takie, nie wiem, partia Renault Dauphine postała sobie 3 miesiące przed sprzedaniem, no to nabywca dostawał nowy samochód z 3-miesięczną gwarancją. Więc jakoś tam trzeba było sobie poradzić z tym serwisem. Oczywiście części nie było, wprowadzano jakieś tam partie tych części, a tego było zawsze za mało. No i tutaj oczywiście lukę wypełnił rynek prywatny. Była absolutnie setki, tysiące prywatnych warsztatów. Metodą na przykład handlu obwoźnego, znaczy nie obwoźnego, tylko przywoźnego, typu z podróży służbowej w walizkach części do zastawy były przywożone. To cokolwiek miał właśnie z zachodu, co by posłużyło do naprawy auta, mógł mieć absolutną pewność, że to sprzeda i to jeszcze za jakieś bardzo, bardzo wygórowane pieniądze. Takim bardzo ciekawym połączeniem państwowych autoryzowanych stacji obsługi i warsztatów prywatnych był jakby czarny rynek części samochodowych. Polegał na tym, że to jest przykład już z epoki, kiedy pojawił się u nas Maluch, czyli to po roku 72. autoryzowanych stacjach obsługi właśnie głównie naprawiano, świadczono naprawy gwarancyjne. No ponieważ ten samochód był wykonany tak, jak był wykonany, no to było sporo tego naprawiania. No ale klient był szczęśliwy, jeśli to w ogóle się udało go naprawić, więc jakby mała była szansa, że będzie na coś narzekał. Natomiast o dziwo kierownicy tych stacji obsługi byli niesłychanie uprzejmi, niesłychanie uczynni. Starali się po prostu najmniejszą ustereczkę w tym samochodzie w sposób absolutnie idealny wyeliminować. A o co chodziło? Klient zgłaszał, co jest nie tak z samochodem, po czym samochód trafiał na stanowisko diagnostyczne, gdzie specjalny inżynier diagnosta go diagnozował, robił jazdę próbną, słuchał narzekań klienta i tak dalej. No i się okazywało na przykład, że no, wie pan co, no pół samochodu tu trzeba wymienić. No więc mu to wszystko na gwarancji wymieniano, klient był zadowolony, nic nie płacił i teraz te wymienione części z typu z 30 części tylko dwie trzeba było tak naprawdę wymienić. Resztę wymontowano prawie nowe części, które następnie szły na specjalne zamknięte podwóreczko, gdzie raz w miesiącu przyjeżdżała komisja i komisyjnie niszczyła bądź gdzieś tam wywoziła, więc wtedy więc trzeba było wtedy zapłacić tak zwane za odstąpienie od czynności kasacyjnych, łapóweczkę, i kierownik wspólnie z diagnostą opychali te części do prywatnych warsztatów, które zresztą też sami prowadzili po godzinach. I tak to się kręciło w tym systemie i każdy sobie jakoś radził. Więc można powiedzieć, że posiadanie żadnego innego dobra materialnego w czasach PRL-u tak nie rozwijało przedsiębiorczości, jakby sieci znajomości, tak jak mam dzisiaj ten portal biznesowy LinkedIn, tak, to posiadanie syreny było takim PRL-owskim LinkedInem. Ponieważ trzeba było wiedzieć, gdzie załatwić oponę, ale ten, co ma oponę, to on szukał akumulatora, a ja wiem, że tam w tym warsztacie mieli akumulator i tak tworzyły się sieci nieformalnych zależności. Plus to, że oczywiście jeśli nie chciało się czekać na zakup samochodu latami, no to trzeba było pójść go za dolary kupić, więc trzeba było mieć skądś te dolary. W latach 70. było troszeczkę inaczej, ponieważ dalej istniał ten patologiczny twór pod tytułem eksport wewnętrzny, ale w ramach współpracy z innymi krajami, powiedzmy bloku wschodniego, masa polskich inżynierów zaczęła wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. I czymś, co absolutnie każdy inżynier przywoził z zachodu bądź ze wschodu, był kupiony za zarobione tam dewizy samochód. Zresztą sam posiadam taki samochód, który pan inżynier Kamiński w 73 roku kupił go, to jest Peugeot 304, inżynier Kamiński kupił go podczas swojego kontraktu w Iranie. Więc mam teherańskiego Peugeota. Z tym, że odebrał go we Francji i z Francji nim przyjechał do Polski i jeździł nim przez całe życie.
Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, ale to nie jest w zasadzie ode mnie pytanie, to jest taki trop, który podrzucił mi jeden z patronów mojego podcastu, którego teraz pozdrawiam, Mateusz Stępień, to jest spośród wszystkich patronów, to jest chyba największy fan właśnie motoryzacji.
Ja również serdecznie pozdrawiam.
Dokładnie, dokładnie tak, więc pozdrowienia dla Mateusza i on swoim sokolim okiem zwrócił uwagę, więc właściwie przeczytam to, co on do mnie wysłał, na ostatnią scenę, czyli właściwie na ostatnią scenę, gdzie faktycznie są fizyczne samochody w filmie Skolimowskiego. Mateusz mi napisał taką wiadomość na Facebooku. Zresztą, ładne samochody Skolimowski zgromadził w ostatniej scenie. To, że stoją na wagonie lawecie Renault 8, Dacia 1100, to, że stoi na drodze nowy Wartburg 353, to nic, ale stoją dwa Jaguary, jeden to MK1 lub MK2, bo są do siebie podobne, drugi to MK10 chyba, znany potem jako 420G, taki sam jaki Cyrankiewicz prezentował swego czasu Ninie Andrycz. No i Alfa Romeo Giulia, znane w kinie jako typowy radiowóz włoskiego filmu policyjnego lat 60. i 70. Potem jeszcze wysłał taki dopisek, że chociaż z tą Dacią to chyba nie, bo Dacia 1100 weszła do produkcji w 68, czyli już po nakręceniu rąk do góry. Zwrócił pan też uwagę na tę ostatnią scenę właśnie z tą lawetą, bo nawet nie wiem, gdzie to mogło być nakręcone, gdzie tyle samochodów, że tak powiem, się znalazło w tym samym momencie. Tego po prostu nie wiem. Natomiast nie wiem, czy coś pańską uwagę tam w tym finale zwróciło.
Wydaje mi się, że wiem, o co chodziło w tej scenie w ogóle. To ich rozejście się do tych samochodów było czymś w rodzaju być może pójścia do innego świata, nie wiem, może jakimś symbolem śmierci albo nie wiem, jakiś, coś w rodzaju jakiegoś obrzędu przejścia tutaj czuję.
Może to był po prostu jakiś niebiański parking, że tak powiem. Parking w zaświatach, o, możliwe.
Tak mogło być, tak. Natomiast przyznam, że pana audycja bardzo jakby wiele mi rozjaśniła, jeśli chodzi o rozumienie tego filmu. No tym niemniej z wielkim zmęczeniem przypłaciłem jego oglądanie. To oczywiście ten nie świadczy źle o filmie, ale no, muszę się do tego przyznać. Natomiast do pytania pana Stępnia faktycznie spektakularna mieszanka aut w tej scenie wystąpiła, zwłaszcza należy zwrócić uwagę na te samochody marki Jaguar. Skąd one się wzięły? Mianowicie faktycznie Cyrankiewicz podarował takie auto w Ninie Andrycz. Jaguar Mark 10, mimo jakby typowego kształtu Jaguara, które każde dziecko rozpozna i no jest to absolutnie przepiękna i jakby rasowo brytyjska sylwetka. Mark 10 odróżniał się od innych Jaguarów tym, że był o połowę większy. To była jedna z największych europejskich limuzyn i najszybsza limuzyna świata ówcześnie. Bodajże 3 egzemplarze tego samochodu zostały sprowadzone dla polskiego rządu, ale nie w ten sposób, że po prostu kupili. Wtedy jeszcze jednym okienkiem na świat motoryzacyjny i sposobem na sprowadzenie do Polski takich aut, o których inaczej byśmy jakby nie pomyśleli, były międzynarodowe targi poznańskie. Zapraszało się różnych producentów samochodów, żeby tu przyjechali i potem się ich namawiało, żeby za dobre pieniądze już zostawili te auta, bo się przecież nie opłaca ich wozić z powrotem, No więc w ten sposób na przykład premier Cyrankiewicz już w latach 50. przez chwilę jeździł legendarnym Mercedesem 300 SL, znanym jako Gullwing. To był taki przepiękny sportowy samochód z drzwiami otwieranymi do góry. Też taka ikona epoki, a dzisiaj no, samochód warty, zaraz to będą dziesiątki milionów euro. I w ten sposób między innymi również do Polski trafiły te Jaguary. I przez kilka lat były używane w rządzie, natomiast potem jednak następowało wyprzedawanie tych samochodów w ręce prywatne poprzez tam Motozbyt czy Bomis, i chyba z trzech tych Jaguarów dwa istnieją do dzisiaj w ogóle. Również były te mniejsze Jaguary Mark II albo tam Type S, i z nich też chyba jeden istnieje do dzisiaj. Również istnieje kilka Mercedesów z epoki wczesnego Gierka i późnego Gomułki, Cyrankiewicza. No bardzo ciekawie się działo motoryzacyjnie. Alfa Romeo Giulia również jest tu dość znamiennym przykładem, bo faktycznie było trochę tych samochodów w Polsce, mimo że one były straszliwie drogie. A jeszcze co jedno trzeba tutaj chciałem wtrącić, że do całej tej polskiej golgoty pragnienia posiadania samochodu dołóżmy to, że jak to na rynku odizolowanym, samochody nowe u nas były potwornie drogie i jeszcze do tego najdroższe w całym bloku wschodnim. Widziałem takie porównanie cen samochodów jakichś takich typu Wartburg, Trabant i tak dalej, no to różnice potrafiły być na przykład Skoda Octavia w Polsce potrafiła kosztować dwa razy więcej niż w Czechosłowacji i o 1/3 więcej niż na przykład w Bułgarii. Ktoś, kto dobrze zarabiał, miał taki samochód, no nie mógł w bardziej dosadny sposób pokazać tego, że dobrze zarabia. Jaki tam jeszcze samochód był?
Dacia, ale najprawdopodobniej, bo tutaj też Mateusz miał wątpliwość z tą Dacią. Dacia 1000.
Bardziej obstawiał, że było to wczesne Renault 12, czyli pierwowzór licencyjnej Daci, który zresztą no, też Dacia była bardzo wysoko oceniana później przez polskich kierowców, chociaż i tak była o wiele, wiele gorzej wykonanym samochodem niż właśnie pierwowzór, bo Renault 12, czyli to, co wyglądało jak późniejsza Dacia, no to jeszcze ja chyba w 2005 byłem w Maroko i tam był to absolutnie powszechny samochód. Wykorzystywany na wsi, w miastach, było tego pełno. Mimo, że te samochody miały już po ponad 40 lat, ale były tak solidne, tak dobre, tak oszczędne, że niechętnie się ich pozbywano. Więc naprawdę ciekawa mieszanka. W ogóle krajobraz polskiej ulicy w tamtych czasach to było w ogóle jak wizyta w Luna Parku. Było takie bogactwo różnych samochodów. Od tych trzymających się na drucie samochodowych zombie z czasów powojennych albo, nie wiem, ciężarówek po demobilu z armii amerykańskiej. Tutaj kłania się Chłasko i jego na przykład baza ludzi umarłych. Po limuzyny rządowe, samochody prywaciarzy, jakieś auta sportowe. No i w tym wszystkim jeszcze na przykład, nie wiem, taksówki. Samochody Warszawa były masowo kupowane na taksówki i mimo, że nic nie uzasadniało już w latach 60. dalszego produkowania tego naprawdę archaicznego klamota i że on kosztował tyle, co bodajże dwie syreny, to te auta były chętnie kupowane na taksówki i przez jakieś tam państwowe instytucje, ale też na taksówce mogliśmy na przykład zobaczyć kupioną na wyprzedaży porządową limuzynę, jakiegoś Zimgaz 12, jakąś Czajkę, ale również na przykład w Polsce był absolutny kult samochodów amerykańskich, który właśnie zaczął się od samochodów rządowych i na przykład ogromną partię Chevroletów sprowadzono do Polski, takich z lat od 49 do powiedzmy 54, i te samochody okazały się no, w nieprzewidziany sposób solidne. Jeszcze bardzo, bardzo długo jeździły, mimo braku części, mimo że właśnie nie było absolutnie, jak trzeba było wszystko dorabiać, kombinować, sztukować. Kilka lat temu zresztą mieliśmy fantastyczną przygodę w moim czasopiśmie Classic Auto ówczesnym. Opisaliśmy, jak w samym centrum Warszawy wnuk otworzył garażyk taki po dziadku, który jest mieści się w podwórku, i to nie było na jakimś odludziu, to jest to podwórko przy ulicy Mokotowskiej. Tylna ściana garażu jest jednocześnie ogrodzeniem ambasady amerykańskiej, więc można powiedzieć, że absolutnie w ścisłym centrum otworzył przy nas garaż, w którym stał właśnie taki Chevrolet z połowy lat 50., którym jeździł jego dziadek, fryzjer z Alei Ujazdowskich, i ten samochód zaparkował tam, jak przestudiowaliśmy dokumentację, na przykład do kiedy był ubezpieczony i miał ważny przegląd. Wychodzi, że dziadek zaparkował tego Chevroleta w garażu w roku 76. A my ten garaż otworzyliśmy w roku bodajże 2015. Znowu, przepraszam, troszkę oddryfowałem, ale chciałem pokazać właśnie, jak bogaty był krajobraz motoryzacyjny.
Tak. To jest niesamowite. Ja tutaj, bo jeszcze dosłownie ostatnie dni teraz jestem na stypendium Fulbrighta właśnie w Chicago i mieszkam tutaj w dzielnicy Pilsen. Ona zawdzięcza swoją nazwę czeskim imigrantom, którzy tu przyjechali w XIX wieku. Obecnie jest to głównie meksykańska dzielnica, natomiast dosłownie wczoraj, tak tylko nadmienię, bo przygotowywałem się już do naszej rozmowy, a wczoraj wyszedłem na spacer i tutaj na ulicy, przy której mieszkam, 18 ulica, akurat się odbywał taki festyn uliczny, takie święto ulicy, i wyjechali właśnie kolekcjonerzy starych amerykańskich aut, oczywiście pięknie stuningowanych, odnowionych i tak dalej. I tak przechadzają, oczywiście znowu nie miałem tak dobrego przewodnika przy sobie, ale przechadzałem się pomiędzy tymi Chevroletami głównie i byłem w szoku już któryś raz, jakie wielkie te samochody były, że one rzeczywiście były takiej szerokości, no jakby taka wielka, no nie wiem, szafa jechała przez ulicę. No, był to fajny widok. Czy Polacy obecnie, ma pan wrażenie, tak powoli zmierzając do konkluzji, są już nasyceni? Bo mówił pan tak dużo o tym nienasyceniu, że to był ten wielki głód tego, czy już przez te trzy ostatnie dekady udało nam się ten głód zaspokoić, czy ten samochód gdzieś pozostaje nadal mistyczny dla nas, ten zachodni samochód, tak powiem szerzej?
No właśnie, ciężko tutaj mi wypośrodkować pomiędzy dynamiką zmian i rewolucyjnością jakby rozwoju motoryzacji, no bo mieliśmy po wojnie dwa takie momenty. Pierwszy to był ten 57 rok, kiedy w ciągu 2 lat liczba zarejestrowanych aut w Polsce wzrosła o 100%, a drugi, no to przełom 89 roku, no bo kolejny dowód, co dla Polaka jest najważniejsze w życiu, jeśli chodzi o jego wolność, tak? Pierwsze, co zrobili Polacy w 89. Oczywiście ruszyli na zachód kupić sobie samochody, jakiekolwiek. To może być Audi po 5 wypadkach, BMW, które pierwotnie było 2 BMW, byleby to nie były te nasze stare, przechodzone samochody. I wtedy też pojawiło się zjawisko porzuconej syrenki. Jakby jednym z symboli takich przemian kulturowych w Polsce lat 90. Zresztą jest taka doskonała książka antropologa profesora Rocha Sulimy, Antropologia codzienności, właśnie temu poświęcona. Na okładce jest zdjęcie zaparkowanej przy śmietniku takiego wraku syrenki, po którym po dachu skaczą dzieci. I pozbycie się tej znienawidzonej syrenki, jej dosłowne wyrzucenie pod śmietnik, było pewnym jakby symbolem naszego rozstania z tamtym systemem. No i pytanie, czy tam po tych, powiedzmy, no, już prawie 40 latach po przełomie, czy już jesteśmy nasyceni. No właśnie, z jednej strony mieliśmy te rewolucje i przełomy, ale z drugiej strony jednak no, natura ludzka zmienia się bardzo powoli. Tym niemniej, tak jak, no, jak moje pokolenie dorastało, było absolutnie oczywiste, że wszyscy się fascynowali samochodami, interesowali, nawet niektóre dziewczyny. Dzisiaj zupełnie się to zmieniło. Właściwie w jakiejś większej grupie, nie wiem, nastolatków, dzieci, można na palcach jednej ręki policzyć te dzieci, które się w ogóle jak odczuwają jakieś zainteresowanie, jakąś fascynację jakby tym rodzajem urządzenia. To dla mnie jest oczywiście niepojęte, jak można się nie fascynować samochodami. Jak również wśród dorosłych pojawiła się duża grupa takich ludzi, którzy albo są w ogóle przeciwni samochodom, oczywiście do momentu, kiedy sami nie muszą gdzieś pojechać, albo tacy, którzy mają auta, ale no do tego stopnia są jakby ich to nie interesuje, że jak się ich spyta, słuchaj, jakim wozem jeździsz, to on musi pobiec po dowód rejestracyjny i odczytać, ponieważ no, nie pamięta, albo pamięta, że kolor i że na przykład, nie wiem, że Volkswagen, ale już jaki, to nie powie. Więc jakby kiedyś byłoby raczej nie do pomyślenia, a dzisiaj jest już bardzo widoczna właśnie grupa ludzi, którzy już tym się nie fascynują, traktują to zupełnie użytkowo. Dostępność samochodów jest zupełnie inna niż kiedyś była. Właściwie no dzięki tam sposobom finansowania, kredyty, raty, leasingi, no to właściwie no każdy może mieć prawie dowolny samochód. Tak, oczywiście przesadzam, ale no w porównaniu z dawnymi czasami to tak jest. I no można powiedzieć, że już się troszeczkę nasyciliśmy motoryzacją, chociaż mimo tam różnych narracji, w których przeciwnicy motoryzacji twierdzą, że a u nas to jest tam więcej samochodów niż w Niemczech, to nieprawda, ciągle jest u nas samochodów mniej na obywatela niż za granicą, co zresztą nie jest żadnym czynnikiem wartościującym. No, ja mam osobiście 3 samochody, no, ale to wcale nie znaczy, że ja jeżdżę tymi 3 samochodami, tak? No fizycznie mogę jeździć jednym samochodem, więc jakby co jest w tym złego, że ja mam 3 auta, prawda? To nie świadczy o tym, że cierpimy na jakąś chorobę samochodową. Po prostu jedni mają ich więcej, drudzy mniej. No, niedawno byłem w Monachium, no to tam no, posiadanie tam 2-3 samochodów jest czymś absolutnie normalnym. I jeszcze ostatnie powiedzmy 5 lat, kiedy no, motoryzacja zaczęła wchodzić w kolejną jakby fazę rewolucji, czyli zaczęto bardzo mocno podnosić kwestie dbałości o środowisko i jakby grupy interesu zaczęły cisnąć ku elektryfikacji motoryzacji, no to też pojawiła się specyficzna grupa jakby kierowców i ludzi związanych z motoryzacją, to są posiadacze samochodów Tesla, którzy są zupełnie jakby, można powiedzieć, że ktoś się wywyższy moralnie i jakby duchowo czuje się, aż widać, że czują się oni lepsi od innych, to zazwyczaj można to zauważyć u kierowców Tesli. Oczywiście nie chciałbym jakoś tutaj, że to było odebrane jako generalizowane, ale no, na co dzień prowadzę takie obserwacje. Więc ponieważ Tesla jest samochodem, w którym wszystko jest inaczej niż w normalnym aucie i wręcz jest pomyślane dla kogoś, kto jest taki antysamochodowy, to właśnie to bym zdefiniował jako taki początek końca prawdziwej motoryzacji, czyli
może gdyby Skolimowski, który w momencie jak nagrywamy tą rozmowę cieszy się bardzo dobrym zdrowiem i jest aktywnym filmowcem, może nakręci sequel do Rąk do góry i może jeden z bohaterów tego sequela się będzie nazywał Tesla.
Tak, właśnie. To nawet wypisałem, że czym oni by dzisiaj jeździli.
No właśnie, jak oni by dzisiaj się nazywali, ci bohaterowie, gdyby ręce do góry działy się w Polsce 2024?
Tak samo właśnie zadałem sobie pytanie, czy jakby wśród moich znajomych, wśród znajomych moich znajomych, czy można wyłapać coś, jakieś zależności, kto czym jeździ właśnie w zależności na przykład od wykonywanego zawodu. No to ponownie tu miałem odpowiedź jest negatywna. Raczej takie osoby lepiej zarabiające po prostu poruszają się w kręgu tak zwanych marek premium, czyli takich, które obiecują nam świat lepszy niż przeciętniacki plankton, który jeździ wokół nas. Więc dzisiaj bohaterowie myślę, że mieliby ksywki takie jak Audi, BMW, może niekoniecznie Mercedes, bo to powiedzmy lekarz za bardzo by już nie jeździł Mercedesem, raczej jakimś suwikiem Audi, jeden byłby Tesla, a żeńska bohaterka byłaby Mini.
Okej, Mini Cooperem.
Tak bym obstawiał,
super.
Ale oczywiście to kwestia jak najbardziej otwarta.
Super, to ja mam jeszcze jedno ostatnie pytanie, nie zapowiadałem go wcześniej, ale zależało mi na spontanicznej reakcji, mianowicie, gdybyśmy teraz weszli do wehikułu czasu i przenieśli się do roku 67 i gdyby stanął pan naprzeciwko dokładnie tych samochodów, które mamy w filmie Skolimowskiego, to znaczy stoi przed panem Zastawa, stoi Alfa Romeo, stoi Opel Rekord i stoi Wartburg. Który samochód pan wybiera i dlaczego?
To tak jak wielokrotnie mnie pytano, a jakie jest twoje 10 ulubionych samochodów? No bo przecież powinienem takie mieć, tak? Mówię, nie wiem, kocham je wszystkie. Aczkolwiek chyba bym najchętniej bym stamtąd odjechał Alfa Romeo Giulio, ale gdyby do dyspozycji było z tej sceny przytoczonej przez pana Stępnia, to moim pierwszym wyborem byłby Jaguar Mark 10, absolutnie. To jest jeden z moich takich car crash. To jest absolutnie jeden z moich ukochanych samochodów świata. Zresztą kiedyś bardzo dużo jeździłem takim Jaguarem i on pokazuje, co to znaczy, że samochód może zmieniać świadomość.
To ja w takim razie od dzisiaj będę marzył o takiej przejażdżce. Dziękując z całego serca, jestem przekonany, że dla naszych słuchaczy to właśnie była taka niezwykła przejażdżka z najlepszym możliwym kierowcą. To jeszcze ostatnie pytanie postscriptum dla naszych słuchaczy. Po tej rozmowie, gdzie mogą znaleźć jeszcze pańskie materiały, gdzie mogą pana śledzić, jak tą pańską pasję samochodową, gdzie najlepiej śledzić po wysłuchaniu tego odcinka?
W tej chwili bym zaprosił do mojego najnowszego materiału w czasopiśmie Twój Styl Man. To jest taki dodatek dla mężczyzn, gdzie staram się rozwikłać fenomen japońskiej motoryzacji. Piszę w nim zarówno o tym, skąd się wzięła jakby klasa i absolutny prymat japońskiej motoryzacji na świecie, jak oni stali się mistrzami miniaturyzacji samochodów i jak to wygląda dzisiaj, patrząc na ostatni salon tokijski, gdzie jakby rewolucyjne koncepcje w tematyce transportu indywidualnego przedstawiono. Więc starałem się te narracje całościowo połączyć, również to okraszając naszym polskim spotkaniem z japońską motoryzacją, czyli co się działo w latach 80. i 90., jak stopniowo się do nich przekonywaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, to chciałem Państwu polecić właśnie książkę pod tytułem Kolebka polskiej motoryzacji Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego. Jest to absolutnie najlepsza książka poświęcona wycinkowi historii fabryki samochodów osobowych w Warszawie oraz też książkę mojego przyjaciela i kolegi redaktora Tomasza Szczerbickiego Samochody w PRL. Rzecz o motoryzacji i nie tylko. Jest to wspaniała podróż kulturalno-techniczno-finansowo-ekonomiczno-polityczna przez czasy PRL-u, widziana właśnie z okien samochodu i pokazująca, jak wielowątkowym zjawiskiem była u nas motoryzacja i jak wszystko miało na nią wpływ, a jak motoryzacja miała wpływ na wszystko. Więc te dwie pozycje chciałbym Państwu serdecznie polecić.
Super, bardzo, bardzo dziękuję. Swoją drogą też jeszcze ostatnia prywatna anegdota, jeżeli chodzi właśnie o FSO na żeraniu, to ja miałem przyjemność pracować przy serialu Canal Plus The Office.pl, czyli polskiej wersji The Office. No i ona jest w całości, znaczy sceny biurowe, czyli większość serialu jest kręcona, zainscenizowana właśnie w jednym z budynków dawnego FSO i nigdy tego nie zapomnę, bo byłem tam parę razy na tym planie, kiedy kręcili i przechadzałem się po prostu po tych biurach, bo to wszystko było otwarte, korytarze stały. W zasadzie tak, jakby ktoś to w jeden dzień po prostu wszystko zostawił. Tam były wciąż gabloty, wystawki jakieś takie dla pracowników, przepisy BHP, dokumentacja. To wszystko po prostu leżało tak, jakby ktoś opuścił tą fabrykę dosłownie z dnia na dzień. Było to takie trochę nawet no, niesamowite wrażenie. Więc to mi się to tak tylko chciałem dorzucić, a wszystkim naszym słuchaczom polecam bardzo niezwykły materiał. Zresztą panu także, bo chyba tego nie wysłałem. Na stronie repozytorium cyfrowego, czyli tam, gdzie są archiwizowane między innymi fragmenty polskich kronik filmowych, jest
Tak.
taki materiał końca lat 50. Teraz strzelam, to chyba był 58. Kiedy francuski aktor znany z Ceny Strachu i wielu innych filmów, Yves Montand, przyjechał do Polski, to odwiedził właśnie zakłady FSO na Żeraniu i zaśpiewał piosenkę dla polskich robotników, francuski jeden ze swoich szlagierów. To zostało sfilmowane. Widzimy tam po prostu tą nabitą do ostatniego miejsca halę ludzi wpatrzonych w tego Montanda. On tam śpiewa chyba Sessie Bon, jeśli dobrze pamiętam. Po czym na samym końcu wsiada ze swoją małżonką, Simone Signoret, też słynną aktorką. No właśnie, ja nie rozpoznam, do jakiego oni samochodu wsiadają, ale pan to rozpozna. Odjeżdżają sobie do trochę innego świata niż tego, w którym właśnie przez chwilkę zaśpiewali, no, na tym żeraniu. Także to jeszcze tylko takie dwa okruszki do tej.
Doskonałe. Bardzo mnie pan zaciekawił, do czego mogli wsiąść. Moja nerdowska część umysłu domaga się odpowiedzi, no, czy oni wsiedli do jakiegoś francuskiego auta, czy też polskiego.
Bardzo dziękuję redaktorowi Wojciechowi Jureckiemu i dziękuję Wam za słuchanie tego bonusowego, nienumerowanego odcinka Spoilermastera. Zapraszam Was serdecznie i do słuchania dalszych odcinków i do rozważenia wsparcia mojej pracy w portalu patronite.pl. Do usłyszenia wkrótce.